To znowu my, 64. odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Gorąca niedziela, Adam Lange oraz...
Adam Hektra, dzień dobry.
Cześć. Słuchajcie, dzisiaj na szybko, więc Adam, na szybko zapodawaj ogłoszenia duszpastersko-parafialne.
Dzisiaj ze slajdem ogłoszenia duszpasterskie. Przypominamy, live.zaufana3strona.pl to adres strony, gdzie możecie sobie zobaczyć były odcinki, przyszłe odcinki oraz częściowo transkrypcję. I o tym dzisiaj ogłoszenie duszpasterskie, mianowicie szukamy kogoś, kto pomoże nam w transkrypcji. Mamy trochę osób, które nad tym pracują, ale jest ich za mało i nie wyrabiają. Więc... Teraz tak, to jest płatna robota jak najbardziej. Jeżeli uważacie, że przesłuchanie odcinka i spisanie tego tekstu to coś, co i tak zrobicie, tylko gdybyście chcieli to zrobić bardziej skrupulatnie, to wam za to zapłacimy z dużą przyjemnością. Pensja zależy od jakości tego, jak dużo będziemy musieli poprawiać. Generalnie, jeżeli ktoś robi dużo błędów, to stawki takie jak rynkowe, jak odda tekst idealny, to się dogadamy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli więcej. Nie wpuszczamy was w maliny, jest narzędzie gotowe, automat już część przepisuje, trzeba poprawiać po automacie, nie trzeba się bawić w wstawianie czasoznaczków, samo się odtwarza, samo się zatrzymuje, uruchamia, film się dostosowuje do miejsca, które się aktualnie wyświetla na ekranie. Jak ktoś zna narzędzia, to HappyScribe, bardzo fajne narzędzie do automatycznych transkrypcji, ale z naszymi podcastami sobie nie radzi, bo za dużo mamy osób, które mówią i za bardzo skomplikowane słownictwo, więc dużo jest do poprawiania. Generalnie jeden odcinek to jest tak, 2 godziny roboty, 2,5 może, jak ktoś jest sprawny. Więc jeżeli jest ktoś chętny do wspomożenia nas przy transkrypcji i zarabiania na umowę zlecenie, to zapraszamy do kontaktu na adam@zaufana3strona.pl. To takie ogłoszenie duszpasterskie i to tyle ogłoszeń duszpasterskich w tej części programu. Kolejne po audycji.
Ależ to było szybkie i sprawne. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, w dniu dzisiejszym będziemy gościć specjalistę od narzędzi ofensywnych, magika, który potrafi wam ukraść ten drugi składnik dwuskładnikowego uwierzytelnienia. I no cóż, no miło nam powitać Kubę Greckiego. Cześć Kuba.
Cześć, witam. Witam. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
Bardzo ładny, jubileuszowy
odcinek. Własnym domu, to jestem u was.
Tak, z okrągłym numerkiem jesteśmy. Myślę, że to pasuje do twojego hakerskiego charakteru, tak się złożyło.
Tak, czekałem na ten numeryk, dokładnie.
Nie tylko ty czekałeś, bo i killer się domagał 64. odcinka, ale udało nam się go przekonać. Kuba, część osób cię zna, część osób cię nie zna, więc na początek przedstaw się naszym słuchaczom i widzom i powiedz, kim jesteś.
Tak, więc jestem Kuba. Można powiedzieć, że ogólnie to jestem programistą, ale jakby z zacięciem do... security, tak? No, jak większość osób słyszała, głównie zajmuję się programowaniem ofensywnych narzędzi, które są wykorzystywane i przez dobrych, i tych złych, jak to się pewnie niedługo dowiem. I ogólnie zaczynałem od tego, że po prostu zajmowałem się hakowaniem gier online i tak z tym jakby dobytkiem jakby wkroczyłem dalej w tą inną branżę, można powiedzieć. Od czego się musiałem zacząć uczyć?
Słuchaj, w tym miejscu mieliśmy zupełnie inne pytanie, ale nie pamiętam, czy my potem pytamy o to hakowanie gier online, chyba nie, więc
no właśnie
powiedz
nie.
Powiedz trzy słowa, co trzy hakowałeś słowa? Jak hakowałeś, tak.
Gry online, ale nie jakby gry strzelanki, bo tego uważam, że hakowanie tych gier to nie jest zbyt fajna sprawa, bo to psuje wszystkim rozgrywkę, ale generalnie chodziło o automatyzację gry, żeby grała się sama. jakby, czyli po prostu...
Łowienie ryb, World of Warcraft i sprzedawanie
na targu. No, dokładnie. Łowienie ryb nawet, albo nawet samo poruszanie się po mapie, szukanie przeciwników, targetowanie, strzelanie, używanie jakichś jeszcze taktyk tam czarami i tak dalej, to już było tam dalsza część, ale trzeba było najpierw znaleźć jakby te wszystkie punkty w kodzie gry, które można było wywołać. Najlepiej, żeby można było się jeszcze jakoś interfejsować tam z językiem skryptowym gry, bo to znacznie ułatwiało, szczególnie, że niektóre gry to mają. I no, to było więcej niż trzy słowa.
Tak. Ej, ale no to dobrze. powiedz nam jeszcze, czy to były te browserowe gierki, czy bardziej już takie zaawansowane?
A to później. Jakieś... zacząłem jakby od
to, ale to
klienckich.
Przypomnij nam, dobra?
Dobra,
to przypomnij. To
później,
będzie później.
Później były browserowe?
Później
nie,
były.
Teraz omówmy. Teraz,
teraz dobre. No to no potem były browserowe. To było jak się Facebook jakby tak wystrzelił. Wszyscy pamiętają czasy Mafia Wars, Farmville'a. Piękne czasy gier casualowych. No, generalnie zrobiłem taki produkt, który opierał się, jakby napisałem własny dekompilator Action Scripta trójki i kompilator, także mogłem jakby każdą grę edytować on the fly i znowu ją jakby konwertować na SWF-a, który był zapodawany do przeglądarki jakby w tle. I jakby ta automatyzacja polegała na tym, że gra automatycznie odwiedzała twoich znajomych, zbierała im truskawki i szła do następnej osoby. Bardzo skomplikowane rzeczy.
W Mafia Warsach nie pamiętam, że były truskawki, no ale skoro no, tak mówisz... To...
Wiesz, w najwyższych levelach pewnie coś było.
Słuchajcie, ja miałem pierwszy. Robiłem sobie takie przypomnienie, jak wyglądają procedury bezpieczeństwa Facebooka i tam teraz zrobili cały redesign tych menu kontroli swoich ustawień prywatności. Przeklikałem się przez to wszystko, żeby zobaczyć, jak to ładnie wygląda i pod koniec zobaczyłem ignorowane jakieś tam obszary Facebooka i okazało się, że na początku Facebooka ustawiałem jakieś ignory, o których w ogóle nie pamiętałem. Mafia Wars tam było, zaproszenia do Mafia Wars było
wśród
tych ignorów. W ten sposób sobie przypomniałem, że w ogóle to istniało.
Tak. Nikt nie chciał oglądać potem na wallu szerowanych jakichś prezentów tematycznych, bo Jezu, to były dziwne czasy, straszne.
No dobra, no sobie, bo to były twoje początki z hakowaniem gier, a jak wyglądały w ogóle twoje początki z komputerem? Czy pamiętasz swoje pierwsze
z komputerem,
z klawiaturą?
Tak, tata, jak miałem 3 lata, przyniósł Atari do domu i to w zasadzie tak się zaczęło. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest to, z czym chcę mieć do czynienia przez resztę życia i tak się na Atari nauczyłem pisać najpierw, a potem już tak wleciało. No najpierw na pewno grałem w gry głównie, a jak miałem 7 lat, tata peceta przyniósł do domu i wtedy jak chyba miałem 10 lat, to się zacząłem chyba Turbo Pascala uczyć i potem tak z tego Turbo Pascala jakoś tak przeszło w Delphi, to też w sumie Pascal, a potem w C++ i tak, ale i przez całe życie myślałem, że będę robił gry komputerowe, ale to się właśnie zmieniło. Po tym jak zobaczyłem, że rynek gier komputerowych jest zbyt przesaturowany i stwierdziłem, że może lepiej wejść w jakąś niszę taką zupełnie nikomu nieznaną, jak hakowanie czegokolwiek.
Game hacking, nie? Jak już to
game hacking, no właśnie, czyli były gry komputerowe i hacking, prosta sprawa.
I powstał game hacking.
Tak.
A powiedz nam, kończyłeś jakąś uczelnię w ogóle w kierunku informatyki, bo nie dokopaliśmy się do tego w twoim
prawie. Tak.
Okay.
Więc
to sprzedawaj. Tak, tu, co tam?
Chciałem, to mój ulubiony taki cytat właśnie Marka Twaina jest taki, że szkoła nigdy nie przeszkadzała mi w pozyskiwaniu edukacji, więc na tym się może tak w samoobronie jakby uderzy. Znaczy ja byłem na Politechnice Gdańskiej, na ETI, musiałem się dostać z egzaminu, bo matury polałem totalnie. No i tak to było, tak krótko i intensywnie dosyć, muszę powiedzieć, tam na tych studiach. Więc po około roku w sumie chciałem się, bo wylądowałem na telekomunikacji, bo mi 2 punktów zabrakło do informatyki. I od prodziekana się dowiedziałem, że na informatykę nie ma szans w ogóle, żebym się przeniósł, nawet jak będę miał średnią 4-5, no więc stwierdziłem, dobra, to na razie, bo i tak sobie miałem co robić. Wtedy się już zajmowałem tym hakowaniem gier i poszedłem po prostu na inną uczelnię prywatną i tak wyszło. No ale wszystko z reguły było jakby związane z komputerami, no można powiedzieć, no ale nie nauczyłem się chyba nic, co wykorzystuję teraz jakby na uczelni, jeśli o to chodzi.
No dobra, a kiedy był ten moment, kiedy pomyślałeś sobie, ja to jednak będę od security? Czy to był jakiś proces, czy to był jakiś przełom w twoim życiu?
To chyba był przełom taki, kiedy dowiedziałem się o wirusach komputerowych. I to było już chyba jak byłem mały i najpierw przeglądałem listę wirusów MKS Vira, tam odbijająca się piłka z Lugula, Yankee Doodle, melodyjki i tak dalej. No i generalnie bardzo mnie to pasjonowało, że można zainstalować sobie coś takiego, co praktycznie zawładnie całym swoim komputerem. No i to w zasadzie był chyba taki pierwszy moment. A potem wyszła książka Andrzeja Dudka, Jak pisać wirusy, to pamiętam, bo to też chyba Haszerezadę widziałem na Twitterze, że też od tego zaczynała. I tu w zasadzie to była taka czarna magia, bo ja to czytałem i nic nie rozumiałem, ale wiedziałem, że to jest coś niesamowitego. Więc jakby Assembler to było na tym etapie dla mnie coś zupełnie nieznanego. Dopiero się Assemblera nauczyłem, jakby zacząłem trochę jakby w demo scenę wchodzić, można powiedzieć, i tam jakby zacząłem pisać w Assemblerze na Atari. To był ten 6502, to był procesor, i tam dopiero zrozumiałem, że jak to jest akumulator, bo tam był jeden akumulator, więc ciężko było na Intelu, jak są tam cztery czy nawet więcej, to ciężko zrobić, którego mam kiedy używać, a okazało się, że to w zasadzie obojętne. Więc potem jakoś po prostu poszło. No i oczywiście pod koniec lat 90. Pojawił się NetBus. Jak zobaczyłem, przeczytałem najpierw o tym, potem zainstalowałem, i sam fakt tego, że mogę komuś wyciągać taczkę CD-ROM-a zdalnie, to jest po drugiej stronie świata, to było zbyt fascynujące, żeby robić coś innego.
I tak właśnie z game hackingu zostaje się prawdziwym hakerem, czyli wysuwając tackę komuś
Dokładnie.
W komputerze. Teraz to już by było chyba trudniej, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze ma w ogóle CD-ROM-a.
Dokładnie, zdecydowanie. No,
teraz to już nie taki hacking. No dobra, ale przejrzeliśmy też twoje CV pod kątem twojej kariery zawodowej i też niewiele znaleźliśmy. Znaleźliśmy tylko jeden wpis, który dotyczy twojej działalności. Mhm. Czy poza swoją działalnością jeszcze dla kogoś pracowałeś?
Właśnie nie za bardzo. Znaczy zawsze to było tylko tak, że miałem jakby własną działalność i to była praca kontraktowa, tak? Nie wiem, współpracowałem raz z Dojensekiem na przykład, bardzo fajni ludzie i w ogóle polecam, jeśli ktoś chciałby jakąś firmę znaleźć, security. I poza tym to głównie tylko jakieś kontraktowe ten, więc nawet tego nie wpisywałem do CV, bo nie było tam w zasadzie no i tak dużo do opowiadania. Głównie to jakieś własne projekty robiłem, więc w zasadzie nie mam nic do wpisania do CV, czy ktoś mnie faktycznie zatrudnił, no, może też nie szukałem w zasadzie.
No dobra, ale to sobie, to z czego ty żyjesz? No bo twoje narzędzia, które na którymi na pewno
teraz
sporo czasu, okay, to jest open source, i nie bierzesz za to pieniędzy.
No z Patreona.
Robisz pentesty na zlecenie, czy ktoś ci po prostu zleca jakieś analizy, piszesz dla kogoś jakieś do szuflady rzeczy, które nie widzą światła dziennego i są gdzieś w tle używane. Jakby, co robi twoja firma i co daje ci pieniądze?
Tak, więc głównie współpracuję teraz tak długoterminowo z firmą, z którą mam jakby kontrakt podpisany, bo stwierdziłem też, że takie długoterminowe jakby kontrakty, no to jest większa stabilizacja, wiadomo. I po prostu tyle, ile jakby mogę powiedzieć, no pracuję nad oprogramowaniem i ofensywnym, i sieciowym, i można powiedzieć, że nawet wchodzi to jakby anonimowe sieci rozproszone, coś jak Tor, tak, no po prostu coś wymyślam, coś robię i no, i się podoba, albo się nie podoba, więc...
Czyli piszesz kod.
Piszę, tak, nie, głównie programuję, tak. To nie jest jakby pentesting, to nie jest nawet red teaming, ciężko powiedzieć, bo ja w zasadzie tylko współpracuję z red teamami i jeśli ktoś czegoś potrzebuje, bo im coś jest wykrywane, no to ja wiem, jak zrobić, żeby to nie było wykryte, no, po prostu.
To ostrożnie, bo Amerykanie potem łapią tych, co te kryptery stawiają.
Właśnie.
Te kryptery to już jest przestarzałeś, tak by the way.
Okej. Może się czegoś nowego nauczymy, Kuba. Słuchaj, zajmujesz się głównie ofensywą i ofensywną stroną bezpieczeństwa. Czemu akurat ofensywa, a nie ta trudniejsza część, czyli defensywa?
A czemu ta trudniejsza?
Pytanie z odpowiedzią.
Tak. I dlaczego, i kto jest twoim ulubionym postacią historyczną i dlaczego akurat Stalin? Dokładnie. To jest. Więc myślę, że defensywą też się zajmuję, bo jakby sam muszę wymyślić, jak zrobić, żeby moje ofensywne produkty nie były wykryte na przykład. Więc można powiedzieć, że to też jest defensywa w jakimś stopniu. A tak na bardziej na serio, to myślę, że no, zawsze bardziej mnie ta ofensywna strona bardziej pasjonowała. Tak jakbym pewnie pisanie exploitów było prostsze, tak jak było w 2008, to pewnie może bym jeszcze w tym siedział, ale teraz jest jakby, no, jestem trochę i za głupi, i za słaby pewnie w tym, więc no, jakby największy jakby taki punkt, który był taki pasjonujący w momencie, to jest obejście jakichś zabezpieczeń i to zawsze jakby mi tak strzelało, że faktycznie no, fajne uczucie. Bo w defensywie, no to jak się reverse engineeringiem też pałałem, to bym pewnie musiał analizować malware, jeśli by tak wyszło, a to jakby mnie zupełnie zniechęca i nie chciałbym po prostu tego robić. Ale nie mówię, nie, może kiedyś przejdę do defensywy. W zasadzie to jest dobry pomysł na produkt, bo tak jak cały świat się zmaga z plagą ransomware'ów, to jestem ciekaw, dlaczego jeszcze nikt nie wymyślił żadnego produktu, który by zabezpieczał ludzi przed tym, mimo tego, że praktycznie wszyscy padają ofiarą tego.
To trudne, ale chyba lubisz trudne zadania, więc wiesz, jest nie, projekt do otwarcia. No dobra, słuchaj, jesteś autorem co najmniej dwóch bardzo popularnych narzędzi, z czego jedno bardziej popularne od drugiego.
No.
I to bardziej popularne to oczywiście Evil Jinx. Dobrze mówię? Jinx?
Nikt nie wie, jak to się mówi. Ja sam nie wiem. Okay. Więc jak ktoś mówi Evil Jinx, Evil Jinx, Evil Jinx, to wszystkie są akceptowalne, więc nie ma problemu.
Dobra, to Evil Jinx sobie w takim razie wybieram, przynajmniej w tej chwili, póki pamiętam. Powiedz w ogóle, co to robi, bo może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą, i jak to powstało, w ogóle skąd ta idea i jak ten proces w twojej głowie przebiegał, że urodziło się coś takiego?
Tak, więc Evil Jinx jakby tak w skrócie to zajmuje się przechwytywaniem transmisji między użytkownikiem danej strony a samą stroną internetową. I w tym momencie przechwytuje login, hasła i też ciastka, które przechodzą pomiędzy dwoma stronami, a w tych ciastkach są klucze sesyjne, które potem umożliwiają zalogowanie się na czyimś koncie, nawet bez podawania loginu i hasła. To tak w zasadzie chyba w skrócie można powiedzieć. A teraz wracając do tego, co powiedziałeś, jak do tego jakby doszło, to bawiłem się ciastkami ogólnie nieprawdziwymi, tylko w przeglądarce. Po prostu doszedłem do tego, że można po prostu skopiować ciastka z jednej przeglądarki do drugiej i nagle jest się zalogowany, tak? I to jest było w sumie dla mnie wtedy takie niesamowite, bo nie wiedziałem, że coś takiego jest w ogóle możliwe. No ale jakoś strony muszą autoryzować użytkowników, więc jakoś to musiało działać. No i wtedy pomyślałem, i wtedy chyba też przeczytałem jakiś artykuł, chyba ten pan był, miał ksywkę Boom, czy jakoś tak, jest ogólnie z Rosji, chyba na Zero Nights chyba wystawiał i napisał taki fajny artykuł, linkowałem chyba na swoim blogu na pewno do tego, miał o Telegramie, że właśnie wykorzystał Nginxa z opcji w Nginxie tak zwaną Proxy Pass. I ten Proxy Pass jakby forwarduje twoją stronę na inny adres. Tylko problem był chyba wtedy taki, że w Nginxie nie dało się tej transmisji jakby przełapywać danych pomiędzy tymi serwerami, że on po prostu tylko przekierowywał i wracały pakiety, ale trzeba było i wykombinowałem, co by było, jeśli jakby to całe połączenie jest rozczłonowywane jakby na dwie części, to ta w środku odszyfrowuje dane z jednej strony od klienta, szyfruje je znowu do serwera i tak z powrotem, więc ona w zasadzie posiada wszystkie klucze do zamku, można powiedzieć. No więc wymyśliłem, dlaczego w sumie by to nie miało działać jakby zdalnie. No więc zrobiłem taki prototyp, który właśnie bazował na przerobionej wersji Nginxa, która miała tam jakiś właśnie dodatek chyba skryptowalny właśnie z Lua. Już nie pamiętam teraz dokładnie, jak się nazywała ta wersja Nginxa i po prostu w tym Lua można było pomodyfikować jeszcze pakiety, bo tam trzeba było naturalnie headery HTTP jeszcze zmieniać toku, jak przelatywały. No i w rezultacie tak, chyba wyczerpałem temat, bo tak w zasadzie powstał Evil Jinx w rezultacie. No.
A to było pierwsze takie narzędzie do Man in the Middle na phishingu, logowaniu?
Wiesz co? Nie, był Cred Sniper na pewno, tylko Cred Sniper właśnie działał trochę inaczej, bo on jakby chyba odbierał informacje od użytkownika i sam nawiązywał połączenia HTTP jakby i pobierał. Wtedy to jeszcze było możliwe, zanim serwisy zaczęły właśnie blokować się przed botami i tak dalej i wymagały już więcej tam działań ze strony przeglądarki. I więc to chyba było takie pierwsze, o którym ja słyszałem przynajmniej. Potem jak się dowiedziałem, to już było jakby w toku właśnie przez Antisnatchera takie właśnie narzędzie było robione i wtedy właśnie się poznaliśmy, bo jak ja to wypuściłem, to powiedział, kurczę, no sami to zaczęliśmy robić coś podobnego, a ty nas ubiegł. Więc no to było dosyć fajne takie doświadczenie.
Ale co, jeszcze jedno pytanie, wyprzedzę ci, Adam, jeszcze z jednym, bo ja zawsze chciałem się dowiedzieć, a mam teraz człowieka, który zna odpowiedź na to pytanie, a zawsze mnie to nurtowało, bo może wiesz dlaczego. Dlaczego, jakie są powody, dla których serwery nie wiążą tych ciasteczek z adresem IP, tak? No bo w sumie to twój serwer atakującego łączy się tak naprawdę z tą stroną i prostą techniką byłoby pinowanie ciasteczka do IP-ka. Oczywiście usability pewnie tak, że użytkownik potem bierze tą przeglądarkę i zmienia internet i co go naraz wylogowało. A czy to jest jedyny powód, dla którego dostawcy usług czegoś takiego nie robią? Badałeś to?
Wydaje mi się, że chyba to jest jedyny, bo banki chyba coś takiego robią. Już nie pamiętam, bo z bankami to kiedyś pamiętam coś próbowałem, ale sprawdzać chyba właśnie, czy klucz sesji przy zmianie IP-ka zostaje ten sam. I pamiętam, że jak zmieniłem IP, to mnie chyba automatycznie wylogowało. Zresztą przy bankach to ma dużo sensu, żeby tak się działo, no bo tak jak właśnie sam mówiłeś, że pod kątem usability to jest znacznie lepiej, jeśli możesz korzystać z jednego konta na kilku urządzeniach naraz i no inaczej jakby cię wylogowywało z jednego, a potem z drugiego, no to myślę, że to jest główny powód. Bo w zasadzie większość ludzi, którzy do mnie podchodzili później i pytali się mnie w ogóle, jak to jest możliwe, że nigdy nie założyliby nawet, że coś takiego jest możliwe. Po prostu nikt tego nie sprawdził, że po prostu można wziąć te same ciastka i użyć je po prostu w dwóch różnych miejscach i nagle działa. Jeszcze pamiętam wtedy dla sprawdzenia używałem jakiejś wątpliwego pochodzenia jakichś IP-ków z Ukrainy, coś takiego, żeby się na własne konto Google zalogować i wszystko przechodziło, więc to w ogóle byłem sam w szoku.
Ciekawe.
To drugie narzędzie, o którym wspomniałeś, to modliszka, prawda? No, ja dobrze pamiętam.
Tak, potem z tego powstała modliszka, a chłopaki się tam pokłócili, rozłączyli i wyszła Muraena i modliszka. Potem dwa jakby narzędzia wyszły z tego jednego ziarna.
Zaraz dojdziemy do tych narzędzi, bo to już zaczyna... Dobra, ale to zaraz. Słuchaj, palm drop. Tak, to już ja mam zamknięte okno i wiesz, temperatura... Słuchaj, Pound Drop to twoje chyba ostatnie dzieło, które wypuściłeś, tak, może ostatnie publiczne.
Publiczne.
Co to za wynalazek i co jest, czym jest i do czego służy?
Tak więc Pound Drop może nie jest do końca ofensywny, że tak można powiedzieć. On jakby ma trochę jakby takie inklinacje, żeby być ofensywny, ale tak na dobrą sprawę to jest po prostu Dropbox, który możesz sobie postawić sam na własnym serwerze i masz do tego wtedy pełen dostęp, z nikim nie szerujesz plików. I wszystko działa przez ładny, mam nadzieję, interfejs użytkownika. Więc a z takich ofensywnych jakby, no czy tak, czyli pierwsza jakby taka bazowa funkcja to jest hostowanie plików, a jeśli chodzi o tą taką ofensywną właśnie inklinację, to było głównie do tego, żeby właśnie... Żeby hostować pliki, a po drugie, żeby można było, te pliki mogłyby być jakby second stage'em dla jakiegoś payloada albo exploita albo coś takiego, bo wiadomo, że jak wykonuje się jakieś złośliwe oprogramowanie, no to dobrze jest zaciągnąć drugą jego część z jakiegoś serwera, no więc czemu by nie właśnie z Pound Dropa, gdzie można sobie w Pound Dropie modyfikować tam typy MIME obiektu i tak dalej przy uploadowanych plikach. Też jak się szeruje chyba linki przez Pound Dropa, to tam można było zrobić jakiegoś redirecta, że link jakby prowadzi do pliku, który jest .doc, a po kliknięciu on przekierowuje na .exe, coś w tym stylu. To był taki jakby bazowy, tylko ja mam dużo jeszcze planów co do Pound Dropa, ale po prostu mało czasu i motywacji, bo na przykład chciałbym, żeby też było widać w real time na przykład kto klika w tego linka i żeby się to tak pojawiało, że tu wszystkie user agenty, skąd pochodzę, skąd to kliknięcie powstawało i tak dalej, żeby można było blokować niektóre kliknięcia albo niektóre kraje można było zablokować, żeby dostawało się coś innego albo...
No, takie zupełnie, zupełnie nieofensywny nie. Dropbox, takie nie
lekkie, ogóle... lekkie inklinacje.
Ale tylko lekkie, no, jeśli ktoś chce, bo tak na dobrą sprawę, można sobie po prostu tam rzucić film, oczywiście w legalny sposób, który można szerować ze znajomymi albo z rodziną, chyba z rodziną można chyba szerować legalnie, że tam nie chce wchodzić.
No dobra, dobra, to zbliżamy się do właściwego pytania, bo są dwie perspektywy na to, co robisz. Jedna perspektywa jest taka, że to jest narzędzie dla chociażby pentesterów, a choć nie wszyscy pentesterzy wykonują tylko zamówione pentesty. A druga perspektywa jest taka, że szerując te narzędzia ułatwiasz pracę tym, którzy sami by pewnie nie potrafili tego zrobić, ale chociażby ten pawn drop, tak, to drag and drop, tak, to ma być wygodne, praktyczne, obsługiwane myszką, czyli gdzieś... Efektem ubocznym twojej pracy jest obniżenie progu wejścia do cyberprzestępczości dla ludzi, którzy chcieliby się tym zajmować, bo po prostu dajesz i rozwiązujesz jakieś problemy, które oni by normalnie musieli sami sobie rozwiązać, a ty to rozwiązujesz swoim narzędziem. Czy dla ciebie to jest coś w rodzaju dylematu noża, którym można pokroić mięso i pokroić człowieka, czy raczej patrzysz na to jakoś inaczej? Jak ty sobie wyjaśniasz to, że to narzędzie może być również używane przez złych ludzi, a ci dobrzy to by sobie poradzili bez tego narzędzia?
Okej, okay, znaczy tak myślałem też kiedyś, że to może być ten dylemat noża, miecza obusiecznego i tak dalej. Tu się akurat to nie do końca sprawdza, bo jakby nie wszystko tutaj w świecie cyber security, nie każde narzędzie jest równe innemu narzędziu, a na przykład rozumiem takie sytuacje, jeśli ktoś napisze własny ransomware i go opublikuje i to nie ma w zasadzie żadnego, bo po co coś takiego robić? To po prostu daje się po prostu broń przestępcom do wykorzystania. A jeśli chodzi o Evil Ginksa w szczególności, no to miałem dylematy jakby moralne w momencie, kiedy zanim go wypuszczałem, rozmawiałem też z ludźmi ze świata security, jak oni w ogóle sami się na to zapatrują, bo najpierw chciałem wypuścić sam framework, a powiedzieć, że te fishlety to sobie róbcie sami. Zresztą ja i tak już wszędzie mówię, że fishletów ja nie supportuję i nie robię dla nikogo i to jest główne, to jest pytanie o te fishlety.
Tylko powiedzmy tak, słuchaczom, tak, że to są szablony do poszczególnych serwisów, tak? Czyli ułatwiające fishowanie.
Dokładnie tak. Czyli jest na przykład fishlet na powiedzmy Instagrama, no to jest... Znaczy teraz i tak w tej wersji to się dzieje dużo automatycznie tam, ale trzeba mieć jakby ten szablon naturalnie zrobiony. Tylko w Evil Ginksie jest jakby ta różnica.
Kuba nie robi już fishletów, bo się robią automatycznie. Takim. Nie wiem, czy słyszeliście. Lecz,
tak, w jednej wersji jakby ten punkt wejścia już został jakby trochę ułatwiony. Jeśli robisz narzędzie, to czemu nie być łatwe w użyciu, szczerze mówiąc. Tak ogólnie rzecz biorąc. Ale właśnie jeśli chodzi o Evil Ginksa, sprawa jest taka, że no do Evil Ginksa można w bardzo łatwy sposób zabezpieczyć każdą stronę przed właśnie atakiem typu reverse proxy, więc jakby tutaj ten dylemat nie był zbyt duży, bo bardziej mi zależało, żeby więcej ludzi się też dowiedziało o tym, że da się w ogóle przechwycić te ciastka w taki sposób i te sesje, że każdy w zasadzie, kto ma nawet two factor authentication na koncie, też jest narażony na tego typu atak, bo w zasadzie się ludziom mówi, że to jest taki w ogóle silver bullet security, że jak się już ustawi two factor authentication, to już nic atakujący nie są w stanie ci zrobić. No więc tu mi jakby zależało, żeby po prostu to wyszło i można się przed tym zabezpieczyć, bo po prostu montuje się, zresztą chyba nawet chłopaki z CERT-u chyba zaraz szybko po tym opublikowali własne narzędzie, jak zabezpieczać właśnie takie strony internetowe. Po prostu wystarczy znaleźć jedno, co musi atakujący zrobić, to na pewno musi zarejestrować własną domenę. Bo jeśli ma się przekierowywać ruch przez jego serwer, to najpierw pierwszy krok musi wejść na jego serwer. Więc to musi być domena phishingowa, tak, atakującego. To można naturalnie zawsze rozpoznać, ale wiadomo, że to jest kwestia sporna, czy ludzie to widzą, czy nie widzą. Niektórzy widzą, niektórzy nie. Ale z drugiej strony przeglądarka sama w sobie przez kod JavaScripta jest w stanie wykryć, jaki jest adres w pasku jaki jest URL w pasku adresu przeglądarki przez obiekt window location na przykład i w ten sposób jest w stanie zweryfikować jakby strona sama w sobie, czy użytkownik jest na prawidłowej stronie po prostu. I naturalnie można to zrobić w sposób taki, że jest to po prostu widoczne, wtedy w EvilGinksie można po prostu zmodyfikować kod strony tak, jak ona przelatuje przez EvilGinksa i po prostu wyrzucić tą detekcję, ale jeśli się to ukryje na tyle mocno, że się na przykład użyje jakiegoś obfuskowanego kodu JavaScript, gdzie nie da się tego nawet znaleźć w bardzo łatwy sposób, to na przykład, no to właśnie z ciekawostek właśnie od razu jak EvilGinksa wypuściłem, się do mnie odezwał Mark Risher z Google'a i się zapytał, jakie mam jakby sugestie, co można zrobić, żeby się obronić przed takimi atakami. No i powiedziałem mniej więcej, że to jest w zasadzie jedyna najlepsza metoda, bo ja nie wiem, co potem z tym zrobić. I tak po tych 3 latach w zasadzie Google jest według mnie jest całkowicie zabezpieczony, bo ja nie wiem w ogóle, jak to obejść w tym momencie, bo oni użyli własnego engine'u do obfuskacji JavaScripta, którego w ogóle się nawet nie da debugować. Ja nie, może są jacyś czarodzieje, którzy wiedzą, jak to zrobić, ale to jest to samo, co jest używane w Recapture na przykład, a wiadomo, że Recapture głównie się broni przed automatyzacją, przed botami, więc robią po prostu tam wszystko, żeby się nie dało rozpoznać, co się dzieje, na którym etapie i tak dalej. Więc no, Google po prostu sprawdza jakość, czy jest na dobrej stronie, czy nie, podczas procesu logowania i jak mu nie pasuje, to wyświetla napis something is wrong i niestety radź sobie sam, jeśli chcesz kogoś spiszować.
Okej, okay, no to jest dobra informacja, czyli rozumiem, że EvilGinks nie zadziała na Gmailu.
Nie, obecnie nie. Okay. Znaczy widziałem gdzieś, że ludzie się reklamują, że niby coś ma, ale to, tam jest tyle po prostu skamów na GitHubie, że już nawet nie mam siły tego moderować po prostu, bo to, co już się tam dzieje, to...
A kojarzysz jeszcze jakiegoś dostawcę, który na skutek pojawienia się twojego czy analogicznych narzędzi coś zmodyfikował, żeby trudniej było się pod niego podszyć?
Tak, słyszałem coś ciekawego ostatnio o GitHubie, bo właśnie rozmawiałem ze znajomym, który używa EvilGinksa normalnie w testach to z klientami po prostu swoimi i na przykład miał taką sytuację, że się do DigitalOcean wpłynęło chyba pismo od GitHuba, jak to się mówi, że ktoś chce, żeby strona jakby została wyłączona, DMCA czy nie DMCA?
Tak, no coś.
No, takedown request. Tak,
właśnie, takedown request, dokładnie tak. I ja już pamiętam, że GitHub już od dawna robił tą detekcję tego window location na swojej stronie, ale to się dało łatwo wyrzucić i potem właśnie ktoś się dowiedział, że właśnie dowiedzieli się właśnie po stronie GitHuba, że coś takiego ma miejsce i mi się wydaje, że, znaczy nie jestem pewien, to jest moja czysta jakby spekulacja w tym momencie, ale wydaje mi się, że GitHub może w tle sprawdzać właśnie ten adres strony, jeśli ten adres URL-a się nie zgadza z GitHubem i jeśli użytkownik faktycznie jest wykryty, że jest na stronie phishingowej, to bardzo możliwe, że idzie po prostu jakieś zapytanie do serwera GitHuba, które automatycznie reportuje taką stronę, żeby oni mogli podjąć jakieś środki prawne w tym celu. I myślę, że to jest w sumie chyba lepsza metoda niż po prostu blokowanie od razu strony, bo to daje też taką iluzję bezpieczeństwa atakującym, bo myślą, że wszystko działa, a kiedy już przychodzi do ataku, to atak jest po prostu zatrzymywany na pierwszym etapie.
To, co opisujesz, to są takie też dosyć stare mechanizmy wykrywania injectów na stronach internetowych właśnie za pomocą jakiegoś kawałka JavaScriptu, ale nie wszyscy mają takie capability, żeby to ogarnąć, tak? Albo nie wszyscy wiedzą, że mogą to tak ogarnąć. Czy masz jakieś w ogóle porady dla ludzi, którzy mają strony internetowe? Nie wiem, taka wirtualna Polska na przykład. Jak oni mogliby zabezpieczyć swoją stronę?
Tak, no więc w JavaScriptie na przykład jest taka funkcja eval, tak, gdzie możesz w nawiasie jakby wrzucić każdy kod JavaScript w typie string, jaki tylko istnieje, on po prostu zostanie wykonany, więc takiego stringa się potem, no to wiadomo, dużo jakby malware'u też używa, korzysta z tej techniki, jakby tego stringa się jakoś obfuskuje, rozbija na części, pobiera się z innej części. No, trzeba go zrobić tak, żeby on był jeszcze zawsze dynamiczny. Jeśli ten kod w JavaScriptie będzie statyczny, no to naturalnie będzie można go łatwo wykryć i podmienić czymś innym. A dobrze by było, gdyby jeszcze serwer jakby za każdym razem generował inną wersję tego właśnie kodu. No i w tym evalu, żeby właśnie sprawdzać to window location i reagować na wypadek, kiedy właśnie w URL-u jest inny adres niż to WPP na przykład, bo to w rezultacie to będzie phishing WPP albo cokolwiek, co atakujący zarejestruje po prostu.
Okay,
to jest taka moja rada. A poza tym to jeszcze Evil Games wysyła w wersji takiej defaultowej header http://x/evilgames, więc jak ktoś ma serwer, to może sobie sprawdzać, czy jakieś requesty przychodzą z tym headerem, bo to znaczy, że wtedy inna stronka przekierowuje, phishingowa przekierowuje na ten serwer.
Ale pewnie da się to wyłączyć.
No, jeśli ktoś chce ściągnie kod źródłowy i sobie usunie tą linijkę, to naturalnie tak. Ale dużo osób o tym nie wie, więc ja też właśnie dlatego przestałem kompilować nowe wersje Evil Gingsa do binarki i je wrzucać, bo już nie chciałem aż tak bardzo właśnie ułatwiać życia tym przestępcom potencjalnym, którzy mogliby chcieć tego używać w niecnych celach. Więc no już tą minimalną barierą wejścia jest to, żeby sobie sami to po prostu potrafili skompilować i znaleźć i wyrzucić po prostu tą linijkę.
No właśnie, bo to jest taki pomysł, który trochę zahacza o to, jak kiedyś niektóre grupy pisały swoje exploity, bo tydzień temu rozmawialiśmy z killerem z Lamersów i oni mieli właśnie tak, że albo tylko jeden rodzaj systemu operacyjnego hardkodowali jakieś tam adresy pamięci, albo inne grupy po prostu celowo uszkadzały swój kod, żeby on nie kompilował się, nie wykonywał się, żeby walczyć ze skipped kiddies. Czy oprócz takiego nagłówka może to jest jakiś pomysł, żeby narzędzie było w jakimś stopniu uszkodzone, czy raczej spodziewasz się, że ktoś się zaraz naprawi i wrzuci poprawioną wersję w sklonowanym repozytorium obok?
Tak, bo o tym też rozmawiałem właśnie z ludźmi właśnie na konferencjach i po prostu powiedzieli, że wtedy ja zostanę z niedziałającym narzędziem na swoim repozytorium, a zostanie stworzone drugie naprawione repozytorium i będzie wszystko jakby śmigać, tak czy inaczej. Z narzędziami jest trochę inaczej właśnie niż z exploitami, no bo od narzędzia jakby wymagasz, żeby działało, więc tutaj jest jakby, no exploit może działać, może nie, no wiadomo jak to jest z exploitami, każdy kto widzi na przykład jakieś błędy, czy tam, nie wiem, kiedyś pamiętam już tak za takich bardzo dawnych czasów, to się po prostu gdzieś średników nie dodawało w jakimś kodzie, w C++ i tak dalej, ale to po prostu każdy, kto mniej więcej się znał, to po prostu sobie to dodawał i wtedy exploit się naturalnie kompilował. Ale no przy narzędziu jak Evil Gings jest też ten problem, że jeśli sprawiłbym, że to narzędzie jakby nie działa, to też będzie to duży minus pod tym kątem, że ludzie nie będą mogli tego narzędzia prezentować na konferencjach, prezentacjach i tak dalej, bo też dużo osób się ze mną kontaktowało, mówiąc, że właśnie przygotowują właśnie demo, czy to dla swojej firmy, czy to na jakiejś konferencji, że chcą właśnie zaprezentować ten model ataku. No i dla nich to jest też bardzo ważne, żeby to narzędzie jednak nie zawiodło w tym momencie. No więc ciężko to szczerze mówiąc wybalansować, bo jeśli mam wypuścić coś, co nie działa, no to lepiej w ogóle nic nie wypuszczać, szczerze mówiąc. A z drugiej strony, jeśli nie wypuszczę czegoś, no to nie znaczy, że problemu nie ma.
Powoli zaczynasz mnie przekonywać. Zaczyna mnie to przerażać. Kuba, ale tak sobie pomyślałem, że wraz z publikacją narzędzi, które publikujesz, czyli Evil Jinxa, Pawn Dropa, mógłbyś jakby poczuć tą białą stronę bezpieczeństwa i wraz z tymi narzędziami publikować metody na ich wykrycie. Taki wiesz, out of the box, tak jak jest narzędzie, to wraz z nim metody na wykrycie. Myślałeś o tym?
Tak, myślałem oczywiście. Znaczy, w zasadzie to jest mój błąd, bo przy Evil Gingsie powinienem był od razu follow-upować z postem, jak zrobić, jak dodać jakby ten kod JavaScript do strony, ale po prostu założyłem sam, że jakby branża się sama jakby poskłada i sami obroni. Znaczy, tak, obroni, tak. Że tak samo jak właśnie też chłopaki z CERT-u też opublikowali jakby tą informację, jak można się zabezpieczyć przed tego typu narzędziem, no i wtedy może mylnie też stwierdziłem, że jakby już jest jakby to gdzieś wrzucone, więc ja już jakby nie muszę jakby o tym pisać. Ale może faktycznie jest jakby lepsza metoda, żebym w zasadzie też o tym napisał sam. Więc tutaj możliwe, że to jest w zasadzie mój błąd.
Nie, to jest bardziej rozwinięcie tego, o czym mówił Adam i o czym wspominał Killer w poprzednim odcinku, tak? Czyli to jest jakby wyjście naprzeciw detekcji, tak? Już tak. Nawet jeżeli dajesz gotowe narzędzie, no to też daj narzędzie Blue Teamom, żeby sprawnie mogły je wykryć, tak? Oczywiście to nie wyklucza, to oczywiście też nie wykluczy tego, że ktoś nie zmodyfikuje, także nie da się tego wykryć, tak? Ale
no dokładnie, to też daje pomysły przestępcom, żeby jakoś inaczej wykorzystać, może ktoś coś stworzy nowego na bazie tego, no tak jak było chyba z Zeusem, czy tam nawet z jakimś innym malwarem, no ale to też nie chcę Wilkinsa do malwarów porównywać, bo to nie jest w sumie jedno i to samo. I to jest, ja też wiele rzeczy chciałem często opublikować, co ma związek z jakimś, nie wiem, obchodzeniem antywirusów, ale po co?
Evil Jinx to taki Dropbox dla phishingów. Tak?
No, taki. No, coś takiego. Uber dla przestępców.
Co, jak ktoś odpali Ubera dla przestępców, to ja chętnie się zrzucę na kilka kursów. Tylko żeby od razu do komendy jechali.
No właśnie, to myślę, że już FBI samo
redirect.
Tak. Że FBI samo startup założy po prostu, który będzie oferował najlepsze...
To już było, bilet. Tak? Całkiem tak, niedawno było ostatnio, okazało się, no, że FBI tak. zrobiło te szyfrowane tak. telefony, tak?
I dokładnie tak. Je, dla mnie
znaczy,
genialne.
Nawet sprzedawało je za całkiem sensowne pieniądze przez ten.
Tak. Jeszcze, nie dość, że jeszcze można zarobić na tym, to i po co walczyć z szyfrowaniem, jak po prostu można samemu szyfrować wszystko. Rewelacja.
Tak, tak, to było sprytne. Przypominamy wam, że możecie wykorzystać okazję i pomęczyć Kubę jakimiś swoimi pytaniami. A ja chciałem jeszcze, bo drugi raz już wspomniałeś o jednej ze swoich działek i to mnie też ciekawi, czy możesz ujawnić chociaż ogólnikowy rąbek tajemnicy, jak omijasz rozwiązania bezpieczeństwa, bo wspominałeś, że zdarza ci się pomagać atakującym omijać to, co ich próbuje wykryć. Czy możesz powiedzieć mniej więcej, jakie kategorie w ogóle patentów teraz są? No bo kiedyś to były kryptery, tak, i po prostu te kryptery omijały tą detekcję najpierw statyczną, a potem trochę dynamiczną. A co teraz jest w modzie, tak? Jakie są te najlepsze detekcje i jak się je omija?
Zostawić po prostu to, co jest statyczne w pliku, zostawić jak najbardziej zrandomizowane, czyli musi to być jakiś mały shellcode, najlepiej rozbity na części i przerzucony przez jakiś engine obfuskacji najlepiej. Też właśnie na blogu już kiedyś parę lat temu właśnie pisałem o jakby obfuskacji shellcodu. To było takim dosyć ciężką metodą, bo to była obfuskacja jakby już samego kodu maszynowego, czyli już po kompilacji jakby były po prostu tłumaczone z powrotem na instrukcję. Kod maszynowy był tłumaczony z powrotem na instrukcję, zamieniałem go na inne instrukcje i tak kilka po prostu repet się robiło, przerzucało się po prostu instrukcje jakimiś jumpami i no jeśli coś takiego zostawisz, to na pewno to bije sygnatury, bo nic tego nie jest w stanie wykryć, bo zawsze sygnatura będzie inna takiego produktu, no a resztę po prostu się dociąga z zewnątrz, no, z jakiegoś zewnętrznego serwera, czyli zostawia się po prostu minimalną rzecz w jednym punkcie w jakimś execu, DLL-u czy cokolwiek i dociąga się całą resztę, która się ładuje przez ten, może to być ten reflective DLL injection, taki jak jest teraz coraz bardziej popularny, co w zasadzie narzędzie HashRZAD wykrywa chyba, z tego co ostatnio patrzyłem, to wykryłoby chyba tak ze 100% takich przypadków w zasadzie chyba z takim kodem, który chodzi w ten. Chciałem trochę dłużej nad tym posiedzieć, czy jest jakiś jakby słaby punkt tego, ale póki co nie widziałem, szczerze mówiąc.
Czyli zminimalizować shellcode i go zrandomizować, tak?
Tak.
To twoja rekomendacja. Okay.
I pokroić. No. I pokroić.
I wrzucać go do jakichś normalnie wyglądających plików wykonywalnych na przykład.
A propos właśnie jakby omijania zabezpieczeń, to mamy pytanie od widza. Co z EDR-em i piaskownicą w takich przypadkach?
Czyli z sandboxem. Okay.
Tak.
Tak, no tutaj się jakby wykorzystuje trochę inne metody, bo EDR-y to wiadomo, że one nie są tylko od detekcji i blokowania, tylko od logowania wszystkiego, co się dzieje, więc tutaj już w tym wypadku jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo też każdy może sobie takiego EDR-a skonfigurować tak, jak chce i większość chodzi na domyślnych ustawieniach, ale w tym momencie no na pewno nie można używać jakby samych egzeków, które uruchamiają po prostu wirusa, tylko po prostu się trzeba gdzieś wstrzyknąć, w jakiś proces, który EDR może akurat, może na niego nie patrzeć. A jeśli chodzi o sandboxy, no to tu chyba jedyną metodą to jest jakieś wykrywanie sandboxów albo wprowadzanie jakichś opóźnień do komunikacji, żeby sandbox najpierw skończył skanowanie, zanim w ogóle wirus się aktywuje albo coś w tym stylu. No tutaj metody są różne, bo były też publikacje takie, żeby wykrywać te sandboxy, ale w zasadzie sandboxy mogą wykrywać to, że są wykrywane, więc to w zasadzie jest taka słaba metoda w tym wypadku.
No dobra, to skoro już mamy pytania, to pokażmy jeszcze jedno. Ja je rozszerzę, bo mamy Evi Jinxa, mamy Modliszkę, mamy Murenę. Pewnie kojarzysz w miarę dobrze te projekty, patrzyłeś w ten kod, wiesz, co potrafią. Możesz powiedzieć, czy są jakieś istotne różnice między tymi trzema narzędziami?
Modliszka chyba była trochę łatwiejsza w użyciu, pamiętam, bo nie wymagała fishletów, tylko działała jakby out of the box, po prostu się dawało, ona sama chyba generowała subdomeny niezależnie od tego, ile dany serwis mógł mieć tych domen jakby pod sobą, tych subdomen. Ale poza tym w zasadzie no, tutaj jakby jest duży jakby plus dla samego programisty właśnie Modliszki, to, że jakby sam napisał od zera cały ten system reverse proxy jakby, bo ja na przykład poszedłem trochę na łatwiznę i po prostu wykorzystałem bibliotekę w Go, która już była do tego gotowa i działała świetnie, więc stwierdziłem, że nie będę tego robił od zera. No ale tutaj na pewno można wtedy o wiele lepiej to skustomizować, jak się ma to samemu jakby wszystko zrobione. A o Muraena to wiem, że ma jakby ten plus, że oprócz tego, że robi to, co robi z normalne reverse proxying, to oni jeszcze to połączyli z przeglądarką, z headless browserem, który odpala się w tle i automatycznie jest w stanie użyć tych cookiesów, które są przechwycone, żeby się zalogować na danym koncie i powiedzmy, nie wiem, ściągnąć wszystkie maile z inboxa albo coś w tym stylu.
No, czyli taki Dropbox ofensywny. Bardzo mi się spodobało ten Dropbox, będę teraz używał. Dobra, lecimy dalej. Kuba, no dużo fajnych, ciekawych projektów. Niektórych jestem fanem, niektórych, jak wiesz, nie. Co dalej? Jakieś nowości, które zobaczymy niebawem?
Tak, no na pewno chciałem rozwijać Poundropa w swoim czasie, tak jak właśnie go wypuściłem, no ale strzeliła pandemia i dziecko, więc na razie jakby tego czasu się pojawiło i motywacji trochę mniej. No ale kiedyś na pewno wrócę do tego Poundropa, może coś nowego wymyślę, jakiś projekt, a tak ogólnie to szczerze mówiąc nic na horyzoncie teraz nie ma. Nie wiem, zacząłem rok temu się trochę bawić w robienie muzyki i to w zasadzie było takie hobby, które w zasadzie przez parę miesięcy, ostatnio też trochę odpuściłem, ale tak jeszcze się trochę orientuję. No to jest w sumie takie ciekawe, żeby coś zrobić poza samym jakby programowaniem, bo jeśli ma się to samo w pracy, co i hobby, to no wypalenie w końcu przychodzi po każdego.
Dobra, ja skorzystam z tego. Sam zapraszałem do tych pytań, więc wyświetlimy pytanie naszego ulubionego CISO, który jest po prostu na każdej naszej audycji, więc w imię zasług. Ja to pytanie strawersuję. Bierzesz udział w różnych projektach, część z nich pewnie całkiem bardzo ofensywnych. Gdybyś teraz postanowił całkowicie odwrócić swoją karierę i został takim CISO, który nie może spać po nocy, bo boi się, że taki właśnie Kuba kiedyś przyjdzie w nocy i zrobi kuku jego organizacji, na co byś najbardziej zwracał uwagę? Co w tej chwili twoim zdaniem daje najlepszy zysk z inwestycji w bezpieczeństwo? Które narzędzia,
nie
które
wiem, rozwiązania? Szczerze mówiąc, ja bym otworzył dialog z ludźmi, którzy wypuszczają takie narzędzia ofensywne i po prostu zapytać się ich, co mogę zrobić, żeby się przed czymś takim zabezpieczyć. Ci ludzie z reguły bardzo chętnie pomogą, więc uważam, że też nie ma sensu się bać tych ludzi, bo oni nie chcą źle, a na pewno będzie można lepiej spać po nocach, jak się tak porozmawia po prostu człowiek z człowiekiem bez demonizowania samego aspektu jakby wypuszczania takich narzędzi.
No, czyli mówisz co, wynająć tych autorów toolsów ofensywnych, żeby teraz zrobili tą defensywę?
Może, no, czy zależy, jakie to jest narzędzie i jak łatwo by było zrobić naturalnie defensywę, bo też w większości przypadków to defensywa to jest, no, czasami jest dosyć prosta, tak jak w przypadku Evil Kingsa, tylko po prostu, no, tylko trzeba wiedzieć po prostu mniej więcej, co trzeba zrobić, ale ogólnie jest to dosyć proste, no, naturalnie, jeśli ofensywą w tym wypadku jest exploit, no, to wystarczy spatchować oprogramowanie, no, tu spatchowanie oprogramowania jest tylko ten jeden problem, że większość użytkowników, czy tam może nie większość, ale część po prostu nie ściągnie update'ów, tak, i tutaj się jakby pojawia ten problem, no, tak jak WannaCry się rozpastwił po całym świecie na przykład. Więc nie mam w sumie jednej takiej konkretnej odpowiedzi, szczerze mówiąc. Bo raczej bym nie inwestował w pudełka, które robią wszystko i zabezpieczają przed wszystkim, które używają steganografii, blockchaina i machine learningu, bo nie ma czegoś takiego, co działa, szczerze mówiąc.
Ale słuchaj, są pudełka, które też spotkałem w swojej karierze, które robią to, co ty rekomendujesz, żeby ochronić się przed twoją zabawką, czyli manglują dom, zmieniają wiesz, okay, w czasie rzeczywistym nazwy klas, położenie w domie różnych elementów, także są takie pudełka, nie? Więc tak nie do końca te pudełka są złe, tak?
Czasem trafiają się perełki. Jasne,
czasem trafiają
takie
perełki.
Rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe. Ja mówię o takich bardziej snake oilach, takich, wiesz, co reklamują, okay, że nie wiadomo, co robi, a tak naprawdę to jest tylko skok
to
na kasę. No właśnie.
No dobra, ale to teraz lecimy takie pytanie, które od jakiegoś czasu zadajemy naszym gościom. Powiedzmy, że znalazłeś złotą lampę cyfrowego, wielkiego Aladyna i ten Aladyn może spełnić twoje trzy życzenia, ale muszą one dotyczyć świata cyber security. Jakie to będą życzenia?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem, co bym zmienił w świecie cyber security, żeby czy coś poprawić.
Kuba,
czy...
Ja ci podpowiem. No, możesz na przykład powiedzieć, żeby cyber teraz... security świat był lepszy, no to kupcie mi lepszy komputer. Na przykład.
No tak,
to też jest życzenie.
Tak. Jakbym powiedział, żeby świat był lepszy, to bym zabrzmiał jak modelka pewnie na Miss Uniwersum. Jak... Nie, no, ogólnie to na pewno bym... No naprawdę nie wiem. Nie wiem, żeby ransomware nie istniały, żeby dzięki temu ceny kryptowalut nie szły tak do góry, nie wiem.
Oj, dobra, człowiek bez
życzeń. Żeby mógł kupić sobie kartę graficzną za 2 miesiące i nie mieć problemów z tym. Od tego bym sobie życzył. Od
GM. Słuchaj, 2 miesiące będziesz zarabiał i sobie kupisz.
No jeśli będą, bo teraz nie ma, więc to jest ten problem.
Wszystko jest tylko kwestią ceny, proszę pana.
No tak, w sumie. Nie chcę energii sprzedać jeszcze przy okazji.
Tak. Wspominałeś już, że robisz muzykę. Czy masz jeszcze jakieś hobby, przy których nie siedzisz przy klawiszach?
Nie. A nie, przepraszam, gram w komputer. Tak.
Myszką.
Gram, komputer. Tak, myszką. I klawiaturą, więc w sumie, no fakt, to w sumie nie działa wtedy ta odpowiedź.
Czyli albo klawisze, albo nic.
No niestety komputer to jest moje tak alfa i omega życia, jeśli chodzi o hobby i spędzanie wolnego czasu w zasadzie. No pewnie tak.
A w co grasz?
Co gram? Ostatnio grałem w Sea of Thieves chyba rok ze znajomymi. Świetnie nam się grało. Nie wiem, czy graliście, ale generalnie jesteś piratem i zatapiasz inne statki, innych graczy. I bardzo fajnie jest, jak ci wychodzi, ale z reguły to nie wychodzi i lądujesz na dnie, a potem się nie odzywacie do siebie z kolegami, bo zawsze była część wina, bo ktoś wody nie wylewał albo coś w tym stylu. Nawet taka rozrywka.
Znaczy, teraz będzie dodatek z Jackiem Sparrowem.
A nie tak, wiem, widziałem. No, nie wiem, co o tym myśleć, szczerze mówiąc, bo trochę zrobił bajkę Disneya z tego, ale nie wiem do końca. No zobaczymy.
No dobra, to kolejne pytanie. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Windows. Tak w zasadzie, no...
Słuszny.
No, niekoniecznie. No wiadomo, że zaraz ludzie z fanboye Maca mnie pewnie tutaj zbesztają, ale no pracuje się na tym, na co się w zasadzie pisze oprogramowanie, więc... No właśnie.
Mamy tu
Jezu. Ja w tej chwili siedzę na fanboya. Windowsie, no.
Ja też dużo współpracuję z ludźmi, którzy mają Maki, więc no, ale co zawsze słyszę o tych Macach, to zawsze coś tam, coś zawsze nie działa, coś trzeba naprawić, coś, tak właśnie do końca nie wiem, dlaczego te Maki są takie najlepsze.
Nie, Kuba, to chodzi o, to Linuxy tak nie działają, Maki to jeszcze luz, okay. Ale Linuxy to jest masakr.
Nie no, na Linuxie to chyba dalej wszyscy jeszcze kompilują drivery karty dźwiękowej, mi się wydaje.
Do tej pory.
To ja to zawsze robiłem. To był taki ulubiony czas na spędzenie 3 dni na przykład. Kiedyś tak 20 lat temu. To nie miałem co robić.
Dobra, słuchaj, to pozostaje nam jeszcze zapytać, czy Commodore czy Atari, żebyś tak się ostatecznie zadeklarował.
Naturalnie Atari. Zawsze i wszędzie.
W końcu. Długo szukałem.
Mam wrażenie, że jeszcze wygrywam, ale to już chyba włos. Musimy to podsumować.
No dobra. To co, my dojechaliśmy do końca naszej listy pytań i teraz nadszedł ten moment, kiedy będziemy rozdawać nagrody. Nagrody ufundowane przez Fudo Security, w tym Raspberrynka. I ta Raspberrynka pojedzie do kogoś, kto odpowie na twoje całkiem skomplikowane pytanie. A może proste dla kogoś? Sprawdźmy.
Może.
Ja je wyświetlę, a ty, Kuba, je przeczytaj. Ba-bam.
Jak można w inny sposób niż korzystając z Window Location sprawdzić w JavaScriptie aktualny URL strony w pasku adresu przeglądarki przez analizę właściwości obiektów DOM? Sorry za skomplikowanie, ale generalnie chodziło o to, jak w inny sposób wykryć, czy jaki jest aktualny adres strony bez używania Window Location. Tylko przez analizę właściwości obiektów. To jest mała taka podpowiedź w zasadzie.
Mfinds mówi document.url.
Dokument, a to nie jest chyba DOM w tym momencie.
Kolejne osoby podają tą samą odpowiedź. Ktoś inny mówi get.url. Znaczy, czytasz w ogóle komentarze? Masz je wyświetlone?
Szczerze mówiąc, właśnie. A, poczekaj, bo to jest, jestem nie w tym miejscu. Dobrze.
Tak, to otwórz sobie okienko i ty czytaj.
Dobra, widzę dokument URL, wszystko jest skopiowane. Tu chodziło mi o coś innego, chodziło mi o property obiektu DOM, więc możecie tam jakby... O, proszę.
Już jest.
Jest base URI, to właśnie o to mi chodziło. Czyli i jakby base odpowiedź. URI to jest... Base URI to jest property, który przypadkiem znalazłem niedawno, jest... jakby dołączony do każdego obiektu DOM i można po prostu jako dodatkowe zabezpieczenie na przykład serializować dany obiekt do stringa, tak żeby został wysłany do strony serwera na przykład razem z danymi logowania i sprawdzać po stronie serwera, jaka była wartość tego base URI w poszczególnych obiektach. I to jest wtedy też dodatkowe zabezpieczenie przed phishingiem Evil Kingsa. Taki tip na przyszłość.
Dobrze, więc...
Wydaje mi się, że Google właśnie też to robi, ale nie jestem pewien, okay. 100%.
SV4R0G, czyli chyba Swarog, na Swaroga. Napisz na adam@zaufana3stronę ze swoim paczkomatem, telefonem, e-maila będę miał z nagłówków, i wyślemy do ciebie Raspberrynkę, brawo ty. No dobrze, to ja teraz spróbuję sobie uratować honor po mojej ostatniej pięknej wpadce, I zadam pytanie bardzo podobne, o mniej więcej to samo co ostatnio, czyli z jakiego szczytu himalajskiego jest to zdjęcie. I teraz nie ma odpowiedzi w nazwie pliku. No damy z 30 sekund, a potem będą podpowiedzi. I chodzi o ten szczyt, na którym stoją ci ludzie na zdjęciu, nie o ten w tle. Choć ten w tle jest dosyć charakterystyczny i jak ktoś ma atlas, to może na przykład sprawdzić, na jakim szczycie robi się zdjęcie z tym innym szczytem w tle i jaki szczyt jest taki, nie no, K2 ma taki dosyć szpiczasty szczyt i właśnie to jest taka góra, która nie ma szpiczastego szczytu. To jest bardzo fajny ośmiotysięcznik, który charakteryzuje się tym, że tam nie ma takiego ostrego szczytu i nawet ciężko jest znaleźć to miejsce, gdzie ten szczyt jest, bo tam jest po prostu tak zwane plateau. No i mamy już prawidłową odpowiedź, tylko patrzymy, kto był pierwszy. Chyba trzeba powiedzieć, że pierwszy był Rafał, bo jest to Cho Oyu. Nie wiem, czy robiliście to reverse image searchem w różnych mądrych narzędziach, czy ktoś poszukał sprytniej, ale Rafale, drogi, udało ci się prawidłowo. To chyba nie był strzał, bo taka trzecia odpowiedź to już prawidłowa. Więc Rafał, gratulacje. Tak, faktycznie, wiesz, procedurę znasz. Adam Małpo, zaufana trzecia strona i zestaw gadżetów ruszy w twoją stronę. Gratulacje.
No, to teraz ja. Chyba będę miał najtrudniejsze pytanie. I dzisiaj nie będzie z filmu Hackers. Dzisiaj będzie trochę o Matrixie.
Ktoś nam uwaga. Adama podmienił. Ktoś nam podmienił Adama.
Musi być filmowo, więc będzie o Matrixie. I będzie matematyczne zadanie. Na spostrzegawczość również. Więc ile dni minęło od publikacji exploita na SSH używanego przez Trinity w Matrix Reloaded do daty premiery kinowej filmu w USA? Czas start. Można się pomylić co jeden dzień. Bo różnie kalkulatory dni liczą.
Dużo osób będzie strzelać, widzę.
No nie strzelajcie, tylko znajdźcie i policzcie, no. Bo strzelić się nie da.
Szansa 1 do 1000. Spokojnie. Nawet może 1 do 300. To jest całkiem spora szansa. Dużo większa niż w Totku.
1 do 1000, ale proszę, nie strzelajcie. To wystarczy znaleźć szybko i... nie jest to 1000.
No, to ty, Adam, ty teraz masz dobrą robotę. Cieszmy się, że jest tylko tyle osób, no, które jednocześnie patrzą, więc...
Możecie się napić.
Tak, napijmy się w imię tych, którzy strzelają. Czekamy na kogoś, kto będzie brutforsował.
No właśnie, widzę,
tak,
już
ktoś tu rekursywnie próbuje.
Słuchaj, powinien jeszcze spółdzielnie założyć, podzielić się każdy jeden przedział i to jest jakiś pomysł.
Słuchajcie, naprawdę pytanie nie jest trudne. Wystarczy dwa razy użyć Google'a. No trzy.
Trzy razy, bo jeszcze trzeba znaleźć narzędzie do liczenia odstępu między.
No właśnie, może z odejmowaniem jest problem większy.
Dobrze, więc może krótka podpowiedź. Rezultat mieści się w przedziale między 700 a 850.
No to wiesz, jak to się skończy. 150 messenger.
No, to będzie najbardziej komentowany odcinek wtedy. No
tak,
kontrolowanej.
No na pewno.
No dobrze, można się było pomylić o jeden, więc powiedzmy, że można zaliczyć odpowiedź. Przepraszam. Nie, coś za szybko lata to.
No właśnie, tego się nie da zatrzymać już teraz.
Dobrze, to jest to. Minęło 819 dni dokładnie od publikowania exploita do premiery filmu, więc... Gisze, chyba nasz wierny fan, kolejna nagroda, z tego co pamiętam, to już kolejna.
Brutem leciał.
Nie leciał, zaczął od tej liczby, także można to uznać.
No leciał brutem. Jak
strzelał, ale potem było,
8,
wiesz.
12, 14, 10.
No ale trafił, no.
No trafił.
No cóż, no.
Brawo.
Procedurę brawo, znasz, brawo, gratulacje. Następnym razem będzie łatwiej, obiecuję.
Ja mam procedurę nadzieję, że trudniej.
Aha, dobrze. Dobra.
No dobra, słuchajcie. To wygląda, że to tyle. Także Kuba, dzięki wielkie.
Dziękuję również. Cieszę się, że mogłem tu być.
Słuchaj, ja muszę przyznać, że masz dobrze przećwiczoną argumentację za produkcję swoich narzędzi i mam nadzieję,
że mówiąc, dzisiaj to spotkamy. Pierwszy raz przetestowałem, ale okej.
I podyskutujemy. Słuchaj,
kiedyś jeszcze. Kiedyś był pomysł na panel dyskusyjny, nie wiem, czy pamiętasz.
Tak, był. Maku, ja nawet z Błażejem chyba rozmawiałem o tym, no.
Tak.
Był nawet model, żeby otoczyć to takimi elastycznymi linami i sędziów w narożnikach ustawić, tak.
Dokładnie. I dać wszystkim jakieś jedzenie do rzucania się,
wiesz,
na przykład.
Nie, wiesz co, bo był taki problem, bo ty jesteś chyba jednym z największych hakerów w Polsce i nikt nie chciał stanąć naprzeciwko.
Bezcesady.
W sensie mówię o gabarytach.
No tak, rozumiem. Może to i tak. Przynajmniej wzdłuż. Tak.
No wszesz to ja.
To możemy połączyć siły, Adam. nie ma problemu.
Dobrze.
Chociaż byśmy byli po dwóch osobnych stronach, więc bym miał swojego twardego przeciwnika. Tak.
Całkowicie bezstronnym.
Oczywiście.
Będziemy to transmitować w którymś z ekstra odcinków rozmowy kontrolowanej.
Coś wymyślimy. Dzięki, Kuba.
Dziękuję.
Powodzenia w kolejnych projektach.
Dzięki.
I do zobaczenia. Na ringu. Trzymaj się. Cześć.
A my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chciałem przypomnieć, że szukamy ludzi, którzy będą nam pomagali w transkrypcjach i będziemy za to płacić. I mamy gotowe narzędzie, które robi te transkrypcje już w pewnym stopniu, tylko trzeba je poprawiać. Więc jeżeli lubicie słuchać naszych odcinków i chcecie to połączyć z zarabianiem pieniędzy, bo zamierzamy wam całkiem sensownie za te transkrypcje płacić, a jednocześnie chcecie mieć tą przyjemność, że dzięki wam też w jakimś stopniu te transkrypcje się pojawią. Mamy ich już chyba można powiedzieć kilkadziesiąt, ale dalej nie doganiamy. Za szybko produkujemy, za wolno te transkrypcje lecą, więc potrzebujemy więcej rąk na pokład. Piszcie na adam@zaufana3strona.pl i się jakoś dogadamy. A to jest nieaktualny slajd, ale ten jest aktualny. Poza tydzień dołączy do nas Irek Parafiańczuk, człowiek, który pracuje w czymś, co nazywa się Team Camry. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to Team Camry zajmuje się bezpieczeństwem w internecie w sposób, w jaki nikt się nie zajmuje. I z tym Irkiem będziemy o tym rozmawiać. Może nam zdradzi rąbka tajemnicy, co oni tam kombinują i jakim cudem wiedzą wszystko o wszystkich i co się w tym internecie dzieje. W każdym razie będziemy go grillować. A też jest ciekawa historia człowieka, który wiele, wiele lat pracował temu w CERT-cie, a potem przeszedł do międzynarodowego zespołu i robi bezpieczeństwo przez podobno duże B. A co jeszcze? No to będzie za tydzień, w niedzielę o 21. Nie wiemy, na jaki mecz trafimy, ale cieszymy się, że jesteście mimo tych atrakcji z nami. live.zaufana3strona.pl. Tam lista odcinków i tam wszystkie informacje, które jeszcze mogą wam się przydać, gdybyście chcieli nas słuchać na przykład w formie podcastów. Stefan został z nami, nie poszedł na mecz. Mówi, że on ogląda tylko jak lemury grają. Okej. Okay. Rzadko oglądam.
Słuchajcie. Do zobaczenia w 65. odcinku Rozmowy Kontrolowanej już za tydzień w niedzielę. Trzymajcie się.
Cześć.